Literałowie w Radiu Sfera.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Tu Przemysław Chudzik, audycja Literałowie. Łowimy literki, łowimy książki, łowimy nowości z DKK. Dzisiaj tak, ja jestem literałem jak co dwa tygodnie, ale jest ze mną drugi literał, Mateusz Pitulski.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy wam mówić o różnych ciekawych rzeczach. Zaraz usłyszycie o jakich. Ale najpierw, co się działo dobrego z DKK? Jesteśmy po spotkaniach z Leonem Knabitem. Mieliśmy te spotkania w Grudziądzu, w Toruniu i w Brodnicy. Naprawdę dobre spotkania, masa zadowolonych ludzi, no chociażby u nas blisko 160 osób, w Grudziądzu 110, w Brodnicy 110. Wszyscy przyszli zadowoleni, wyszli zadowoleni, więc...
Zdjęcia naprawdę robiły wrażenie. Jak widziałem, jak sala jest wypełniona, to naprawdę bardzo, bardzo dobrze to wyglądało.
Tak, Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca, blisko 90 lat, a poczucie humoru i radość życia, jak u młodziaka, naprawdę pozazdrościć. To za nami, takie rzeczy były... z DKK, a przed nami, no słuchajcie, 16 czerwca pikuniku, czyli piknik po japońsku, pikuniku w Książnicy, rodzinne spotkanie z Japonią, czyli Dzień Japoński. Cały dzień z atrakcjami spod znaku kwitnącej wiśni. Będziemy mieli między innymi spotkanie z Joanną Bator. To o godzinie 18, ale poza tym nauka japońskiego, warsztaty, prezentacje, wystawy. No, śledźcie stronę Książnicy, rzekłbym, chociaż tam różne rzeczy się działy z facebookowym Książnicy.
No, jakby śledzenie strony będzie chyba najlepszym wyjściem, ponieważ Facebook ma chwilowy przestój.
Tak, ale będzie dobrze. Strona DKK również wróciła do żywych. Facebook DKK, tam wszystkie informacje znajdziecie. No i teraz co jeszcze? Chociażby będzie podczas owego pikuniku, będzie turniej w grę planszową gejsze, tak? Czyli nagle gra planszowa. A tak się dziwnie składa, słuchajcie, że ten literał, który tutaj koło mnie stoi, swoim, mam 1,95 m, tutaj sięga...
Siedem,
nawet sięga wyżyn. I z tych wyżyn powie nam coś o grach planszowych, ponieważ Mateusz na grach planszowych zna się bardzo dobrze. Powiedz, dlaczego?
Znaczy tak, w ogóle powiedzieć można, że grami planszowymi zajmuję się nie tylko hobbystycznie, ale też zawodowo już w tym momencie. Dlaczego znam się na grach planszowych? Nie wiem dlaczego, może dlatego, że mi się podobają. Natomiast prawdą jest to, że z grami planszowymi dzieje się bardzo dużo. To wspomniane pikuniku to jest jedna rzecz, ale w czerwcu czeka nas też Noc Bibliotek, gdzie serdecznie zapraszamy na całą noc gier planszowych. Myślę, że w ogóle pewnie w dzisiejszej audycji gry planszowe będą, pomimo tego, że nie jest to audycja o grach, będą jakoś silnie swoje miejsce miały zaznaczone.
Udział w nocy planszowej ze strony DKK też będzie, bo ja koordynator wojewódzki będę tam stał i te gry wypożyczał, więc tym bardziej zapraszam. No, znasz się na grach planszowych, ale pochwal się też, że znasz się na tych grach, bo chociażby wydawałeś gry planszowe.
Wydawałem gry planszowe i jako wydawca, i jako autor, całkiem niedawno Kwiatki, kilka różnych, myślę, że dosyć ciekawych gier planszowych zagranicznych twórców udało mi się wydać. Troszeczkę w tych grach planszowych siedzę.
No, ile to już lat?
Zajmuję się grami? No. Tak naprawdę grać w gry to zacząłem, jak pewnie jak każdy w dzieciństwie, jakieś całkiem dziwne tytuły. Natomiast całkiem na poważnie od gdzieś 2005 roku, a w 2007 już miałem pierwszą swoją grę wydaną. Grę pod tytułem Konkurencja. No, ostatnio dzieje się z tym coraz więcej, chociażby w związku z tym, co robimy wspólnie też w Książnicy. Tak cały czas o tych grach rozmawiamy, ale myślę, że jeszcze wrócimy do tego, a może powiesz coś ciekawego na temat tego, co ostatnio czytałeś.
No, już jakiś czas temu był Dzień Matki i taka trafiła mi w ręce książka, wydawałoby się okolicznościowa, bo miała tytuł Mama.
Całkiem tytuł. Tytuł to nie jest szczególnie jakiś wyjątkowy, bym powiedział.
Książka autorstwa belgijskich autorów, że tak powiem. Ellen Delfroge, Quentin Grebon.
O kurczę.
To mój francuski. Brzmi jak brzmi, ale będziemy udawać, że brzmi dobrze. Książka jest... krótka. Jest tam kilkanaście wierszy, do każdego wiersza jest dołączona naprawdę ładna ilustracja.
Czyli to jest zbiór wierszy taki trochę?
W pewnym sensie tak, to jest zbiór wierszy, ale no nie jest to jakaś taka poezja bardzo poetycka. To są wiersze, które jakoś tam mają oddać sytuację związaną z macierzyństwem, ale nie tylko w naszej kulturze, szeroko mówiąc zachodniej, tylko też w innych kulturach. Różne radości, problemy, smutki z tym związane. Ja mam ten temat na czasie dosyć, trzeba przyznać.
Bo no tak, faktycznie nie pomyślałem o twojej sytuacji życiowej. teściowej.
Tak, z małym dzieckiem w domu, jakby z macierzyństwem mam, no nie tyle ja dużo wspólnego, co jakby jestem czynnym obserwatorem zmagań.
Czyli możesz sobie uzupełnić obraz książki o twoje codzienne zmagania
tak,
gdzieś tam.
I przez to tym bardziej mogę powiedzieć, że te wiersze są bardzo trafne i naprawdę fajnie oddają te różne rzeczy, które wiążą się z byciem mamą.
A swojej żonie pokazywałeś może ten
tak,
zbiór?
Tak, naprawdę. Znaczy,
ale czy czytała?
Ona to dostała w ramach Dnia Mamy, jakby od córeczki.
I potwierdza twoją opinię.
Tak, ten ładunek emocjonalny i płynący z tych wierszy jest gdzieś tam trafny. Idzie to rozpoznać wśród własnych emocji. No, że towarzyszą temu naprawdę fajne ilustracje. Tak zostaje przynajmniej sobie obejrzeć. Nie
to jest
tylko
jakiś jeden ilustrator tą książkę ilustruje?
Tak, tak. To jest ilustrator, który też ilustruje inne książki dla dzieci. To jest Ouf Quentin Grebon. Gdzieś tam może trącić takim małym sentymentem. To ma chwytać za serce.
Mówisz, jaka jest objętość tej książki?
No jeny, tych wierszy tam jest kilkanaście.
Ale to nie jest na tyle, powiedzmy, nie jest to jakaś tematyka jednak ograniczona, nie stają się monotonne?
Nie. Każdy jest naprawdę, to jest taki pomyślany gdzieś jako prezent, ale sprawdza się nie tylko jako prezent. No, głównie tam mamy mogą sobie później też wspominać i się cieszyć, ale na przykład ja to kupiłem na DKK z myślą o tym, że to trafi do klubów dziecięcych, gdzie wtedy panie moderatorki będą mogły z dziećmi porozmawiać o tej sytuacji, w jakiej znajdują się ich mamy, czyli momenty, w których się cieszą, momenty, w których nie cieszą się aż tak, więc
no tematyka każdemu bliska. Tak, każdy ma lub miał mamę.
Tak, czyli polecam nie tylko na prezent, żeby się zapoznać, obejrzeć. Tak, Hélène Delfroch, Quentin Grebon, Mama, Media Rodzina 2018, wydawnictwo też polecam.
Nowość.
Fajne rzeczy mają. No dobra, ja to przeczytałem i podobało mi się. A co ty przeczytałeś?
Wiesz co, ja po raz kolejny przeczytałem Howarda Phillipsa Lovecrafta, zbiór opowiadań, natomiast tak się zająknąłem przez moment, bo tak po raz kolejny, w sensie ten konkretny zbiór, bo mowa jest o zbiorze wydawnictwa Zyski Spółka z 2008 roku, ma bardzo ambitny tytuł, Najlepsze opowiadania, tom pierwszy, Howard Phillips Lovecraft, natomiast zająknąłem się dlatego, że ja Lovecrafta czytałem tak dziwne rzeczy i tak dużo, że mógłbym tutaj dwie audycje na ten temat nagrać, znaczy już nawet czytałem takie rzeczy jak Grzyby z Jugot, był zbiór poezji. Natomiast kolejny raz te najlepsze opowiadania sobie powtórzyłem, dlatego, że ja bym mógł w nieskończoność czytać Lovecrafta. No to jest dla mnie pisarz, którego bardzo cenię, lubię ogólnie grozę, horror, a szczególnie mi się podoba taka atmosfera napięcia, gdzieś tam zagrożenia czyhającego w kosmosie, jakkolwiek to zabrzmi. Nie ma co prawda za dużo tych opowiadań, bo to są raptem, zdaje się, że chyba tylko 4 opowiadania. Za to 2 z nich są takimi moimi ulubionymi, czyli Szczury w murach i Kolor z przestworzy. To bardzo, bardzo polecam przeczytać. Fajnym elementem, czy jakby cechą tego zbioru jest to, że praktycznie na każdej stronie mamy przypisy stworzone gdzieś tam przez specjalistów od prozy Lovecrafta i te przypisy wyjaśniają różne jakby wątki w konkretnych opowiadaniach, czy na przykład konkretne sytuacje z życia, kiedy Lovecraft na przykład dlaczego tu jest tak, a nie inaczej w danym opowiadaniu, gdzieś tam są nawiązania do realnych zdarzeń. No i to jest takie jakby dodatkowa wartość lektury. Nie jest tylko, że czytamy opowiadanie, tylko możemy w dowolnym momencie właśnie skoczyć do przepisu i poznać gdzieś tam jakieś różne ciekawe historie.
Za kulisami, tak? Co się kryło.
Zdecydowanie tak. I to jest chyba, nie wiem na ile dużo było polskich wydań książek Lovecrafta z tego typu jakby atrakcjami. Myślę, że niedużo.
Niedużo.
Dlatego tak chętnie wracam do tego zbioru. W ogóle ciekawostki są takie na przykład, że jak Kolor z przestworzy, czyli to jedno moje z ulubionych opowiadań, które w ogóle jest uznawane za studium atmosfery. Gdzieś tam tak widziałem, że badacze to nazywają jako studium atmosfery, czyli taki szczególny jakby rodzaj pieczołowitego budowania atmosfery grozy. I to faktycznie jest odczuwalne. Ale na przykład dowiedziałem się, że to jedno z moich ulubionych opowiadań Lovecrafta. Sam autor w momencie, kiedy wydawał w jakimś czasopiśmie Amazing Stories, to się nazywało konkretnie w Stanach, otrzymał za to opowiadanie $25 i to dopiero po przesłaniu 3 listów z ponagleniem do zapłaty. Więc $25, tak, no to nie jest za dużo jak za pracę twórczą, za fajne opowiadanie, czyli jakby pokazuje to, że w pewnym sensie autorzy dzieł kultury wtedy, za czasów Lovecrafta i pewnie teraz też nie mają łatwo.
No różnie z tym bywa, ale w ogóle Lovecraft to był odkryty trochę niestety po swojej śmierci.
Tak, tak, tak. To jest taki pisarz, który nie był doceniany dopiero później, też ze względu, bardzo długo można było opowiadać o wkładzie Lovecrafta w popkulturę, w gry, w filmy może trochę mniej, bo wyszło tego trochę, ale nie są aż tak ciekawe. Aczkolwiek ja też czasami lubię sobie obejrzeć film.
No dla fanów.
Tak, to dla tak zwanych true.
No to przejdźmy do tego, co obecnie czytamy.
Tak, Przemek, to jest twój moment. Co aktualnie czytasz?
Nie czytam, słucham. Tak się złożyło, że słucham
audiobooka
Marta Guzowska, Ślepy archeolog. Drodzy słuchacze, słyszeliście 2 i 4 tygodnie temu, jakby u nas Robert Małecki tak opowiadał o tych kryminałach, że chyba mi się udzieliło i tak sięgnąłem po kryminał Marty Guzowskiej. Postać ciekawa, jest doktorem archeologii, pracuje w różnych śródziemnomorskich krajach, również w Grecji, na Krecie.
Jak słyszę archeologia, to kojarzy mi się tylko Andrzej Pilipiuk, nie wiem, czy to dobrze. No, ale przepraszam, kontynuuj.
No, Pilipiuk jest archeologiem i pisarzem, no trzeba to przyznać.
Często ten wątek.
No, on pisze trochę więcej niż Marta Guzowska.
No, na pewno. No. Domyślam się.
Tak. No, Ślepy archeolog, jej najnowsza powieść wydana przez Marginesy w 2018 roku. Ja to w interpretacji głosowej
Marcina. Ale to widzę, że to tak ten same na bieżąco książki, tak, czas, tak, wszystko z tego roku.
No też Ślepy archeolog już na wirtualnej półce DKK. Zachęcam do zapisywania się do klubów. Tylko, że w wersji papierowej ja słucham audio. O czym to jest książka? O ślepym archeologu. O, ciekawostka.
No brzmi ciekawie.
Tak, no bo archeolog i ślepy, no to taki trochę oksymoron, że tak powiem. I no, specjalnie jak ten archeolog biedny, jak skoro jest ślepy, ma kopać. A ten umie. Nie dość, że umie kopać, ma fenomenalną pamięć. To jest taki doktor House archeologii. On potrafi...
Rozumiem, że to jest taka książka, że tak powiem, wyimaginowana.
No nie było takiego archeologa raczej. Tak, raczej też tak nie będzie. No niektórzy jak mają, to jest taki chyba główny zarzut, że nie może być, ktoś pisze na przykład, na lubimy czytać, widziałem, mam dużą wadę wzroku, więc niemożliwe, żeby on się tak zachowywał. No bo faktycznie to jest taki Superman, trochę taki doktor House archeologii. On nie widząc potrafi...
Czyli takie grubymi nićmi szyta fabuła, to dobrze, tak, bo ja też będę opowiadał
fajnie się to
podobne rzeczy.
Tego
czytam.
Się słucha. On na przykład potrafi samym dotykiem rozpoznać, skąd pochodzi jakaś skorupa. No cuda. Porusza się jak...
Avenger.
Tak, jest w stanie udawać widzącego. Nikt się nie pozna, że on nie widzi, ma tak wszystko opanowane, fenomenalna pamięć.
Tak jak w kreskówkach zawsze było, nie? Tak. Że tam pieniądze zbierali widzący.
Tak, wyczucie przestrzeni i różne takie rzeczy. No i co? Wszystko ma rzekomo pod kontrolą, jest w ogóle szefem tych wykopalisk na Krecie, ma zespół. No i co? Któregoś dnia 2 trupy, a potem kolejne. No i tak naprawdę ktoś zaczyna grać z nim w grę, wysyła mu SMS w treści, jak nie rozwiążesz zagadki, ktoś następny zginie. No nie jest tak hop-siup, no bo niestety on nie widzi, więc to nie jest, że na przykład zagadka w stylu idź zobacz, co tam nie pasuje do czegoś. No, wchodzi i co? No on tego nie widzi. Więc no różne takie rzeczy się dzieją. Nie wiem, jak to się rozwinie. Pół książki za mną, przesłuchane. Na razie całkiem intrygująco i fajnie jest. Może poza tym, jak lektor czyta greckie nazwy własne.
A skąd w ogóle wybór, że audiobook? Dlaczego?
W czasie, w którym nie mogę czytać, mogę słuchać. Żeby móc sobie...
Przerwałem na temat wątku greckiego.
Tak, no chodzi o lektor. Lektor czyta greckie nazwy tak, jak są napisane w książce. No, więc powiedzmy, mnie to tam gdzieś trochę boli, jak słyszę Agios Nikolaos zamiast Ajos Nikolaos, ale to jest tam takie moje zboczenie. W żaden sposób nie przeszkadza to w odbiorze książki, więc polecam, zachęcam. Myślę, że tak jak pierwsze pół książki jest dobre, tak i kolejne, drugie też będzie dobre. To czytam. Marta Guzowska, Ślepy archeolog. Polecam. Mateuszu, co czytasz?
No i teraz to jest trudna historia w ogóle z tym, co czytam, ponieważ tak jak Stephen King spowodował, że zacząłem czytać, tak troszeczkę też spowodował, że przestałem czytać w pewnym sensie. Już rozwijam ten wątek, ponieważ zabrałem się za cykl Mroczna Wieża już jakiś czas temu. Teraz aktualnie, odpowiadając na twoje pytanie, czytam trzeci tom Mrocznej Wieży, którego nazwa brzmi Ziemie Jałowe. I teraz tak, problem z tym Stephenem Kingiem, a konkretnie z Mroczną Wieżą, jest taki, że te tomy mają po 1000 stron, a jest ich 8. I nie jest łatwo. W dodatku fabularnie się to troszeczkę ciągnie, aczkolwiek jestem mega, mega fanem Stephena Kinga. Mam znajomego, który powiedział, że jak przeczytasz Mroczną Wieżę, to już nie musisz więcej nic czytać Stephena Kinga, bo to jest tylko opus magnum, więc czytam Mroczną Wieżę, tom trzeci aktualnie. No i dzieje się tam dosyć dużo. Bohaterowie gdzieś tam cały czas zmierzają w kierunku mitycznej wieży. O co tak do końca chodzi, to nie wiem, bo jest to tom trzeci, więc daleko do końca, a tomy, jak powiedziałem, są długie. Dzieje się po drodze dużo różnych dziwnych rzeczy i w ogóle z Mroczną Wieżą to jest tak, że mam wrażenie, że ta książka jest tak symboliczna i wielopłaszczyznowa, że ciężko wręcz o niej opowiadać. To znaczy, dzieją się takie rzeczy, że nagle bohaterowie walczą z niedźwiedziem, a potem zmierzają pociągiem, który zadaje im zagadki, a jak na nie, albo oni zadają pociągowi zagadki. I historia jest taka, że jeśli na przykład pociąg dostanie taką zagadkę, na którą nie będzie umiał odpowiedzieć, to ich nie zabije. Tak gdzieś wyczytałem się do tego fragmentu, co
słaby
prawda nie dotarłem. Nie dotarłem jeszcze do tego w książce, co prawda. No i generalnie tak sobie właśnie czytam Mroczną Wieżę i pewnie będę czytał dalej.
Bo tych tomów trochę tam jest.
Tomów jest dużo, jest to fajne. Dla mnie na pewno nie jest to najlepszy Stephen King, a czytałem troszeczkę książek jego już tam ponad 10. Jakoś tak nie mogę przerwać lektury mistrza, więc będę podążał tą drogą.
No, co im tam ten niedźwiedź nie zrobi?
Ale w ogóle to sformułowanie będę podążał tą drogą jest całkiem niezłe, bo oni faktycznie tam podążają drogą. To jest taka trochę powieść drogi, poza tym, że dużo się tam dzieje. Ale koniec o Mrocznej Wieży, bo możliwe, że za 2 tygodnie, jak się spotkamy, to może dalej będę podążał w kierunku Mrocznej Wieży.
Tak do grudnia możemy tak, wiesz.
O, ja myślę, że to taka by była trochę Neverending Story audycja. No, tak.
Co czytasz Mroczną Wieżę? Co przeczytasz Mroczną Wieżę?
A co czytałeś Mroczną Wieżę?
Co mam zamiar przeczytać? Arturo Perez Reverte Falco. To jest wydawnictwo Znak, też wydane w tym roku, całkiem niedawno.
Wiesz, że już rozmawiamy prawie 30 minut? Masz mało czasu, musisz zachęcić słuchaczy.
Masz minutę?
Minuta na zachęcenie do przeczytania książki. O, zróbmy taki konkurs. Ty masz minutę i ja minutę.
Na minutę. Generalnie tak.
Na jednym wdechu. Polecenie książki na jednym wdechu. Uwaga.
Jednym zdaniem. Arturo Perez Reverte, Falco, Znak 2018.
Znowu nowa książka.
Nowa książka, nowa świeża książka, już kupiona w ramach DKK. Zachęcam do zapisywania się do klubów. Arturo Perez Reverte, no jakość sama w sobie, no nie trzeba w zasadzie wiele chyba o nim mówić. Pisarz, czego nie napisze, jest na ogół dobre. Klub Dima ludzie znają, bo jest sfilmowane. Mi chyba mimo wszystko najbardziej się podobały opowieści o kapitanie a la Triste. Tak się powinno pisać powieści historyczne. Liczę, że kiedyś ktoś w Polsce tak powie.
Czyli powieść historyczna.
Znaczy się, nie jesteś fanem powieści historycznej.
Nie.
Akurat Falco to jest, nie jest powieść historyczna. To jest, uwaga, naprawdę, Robert Małecki zrobił mi krzywdę. To jest kryminał.
O kurczę.
Ale kryminał to jest trochę kryminał, trochę powieść historyczna. Dzieje się to w 30. latach w Hiszpanii i to jest mało poprawnie polityczny bohater, z tego co już się dowiedziałem, czytając w internecie.
Miał być na jednym wdechu.
Ja mam duże płuca. Generalnie tak, Hiszpania, lata 30. i co by myślał? Na przykład tak opis wydawcy. Sam przeciw wszystkim. Przenikliwy jak Blomqvist, pociągający jak Geralt, brutalny jak Mok. No, kto wie. No, Reverte potrafi przede wszystkim zaskakiwać. Jak się czegoś spodziewamy, to tego być może nie dostaniemy. Mężczyźni są okrutni, kobiety niebezpieczne, a ufać nie można nikomu. Plus Arturo Perez Reverte, myślę, że to będzie dobra książka. A ty co? Będziesz czytał.
Dużo rzeczy chciałbym przeczytać, natomiast tak na dzisiaj, jak sobie przejrzałem, co bym tutaj z chęcią przeczytał, to myślę, że byłaby to książka Exodus, która ukazała się w listopadzie minionego roku. Jest to książka Łukasza Orbitowskiego. Dlaczego bym ją przeczytał? Przeczytałbym ją dlatego, że czytam wszystkie książki Łukasza Orbitowskiego.
To znakomite.
Jestem psychofanem. Nie, no jakby uważam, że ma całkiem ciekawy styl pisania i tworzy często, chociaż ostatnio podobno od tego odbiega, ale zwykło się to nazywać fantastyką osiedlową. Słyszałem takie sformułowanie. Wow. Nie wiem, na ile ten Exodus to w ogóle, ponieważ opis jest taki, że jak go przeczytałem, to nic nie rozumiem, powiem zupełnie szczerze. Generalnie jest to pięć linijek i zupełnie nie mam pojęcia, o co chodzi. Nie będę teraz może tego całego czytał, bo to nie ma sensu. Natomiast na tyle ufam Łukaszowi Orbitowskiemu, że z chęcią to przeczytam. Jeśli, drogi słuchaczu, chcesz się dowiedzieć, o co chodzi w tej książce, to wejdź na stronę wydawcy. Wydawcą jest Sine Qua Non. Nie wiem, jak to się czyta.
Sine Qua Non.
I prawdopodobnie też nie będziesz wiedział, o co chodzi, ale i tak kup tą książkę, bo Łukasz Orbitowski fajnie pisze.
Albo zapisz się do klubu DKK, bo nie jest wykluczone, że tę książkę kupię. Szanowni słuchacze, czyli pogadaliśmy sobie chwilę o tym i owym, czyli o DKK, o książkach, o planszówkach. O planszówkach
prawie
pogadamy...
Nic.
Nieco więcej, no czasu mało, do pogadania dużo, ale za 2 tygodnie spotkamy
może
się...
Może za dużo gadamy po prostu.
Jest szansa, że tak to jest. Ale za 2 tygodnie pogadamy znowu, pogadamy o planszówkach nieco więcej, myślę, niż dzisiaj.
Jest ja, taka szansa.
Tak, ja przypomnę, że 9 czerwca Noc Bibliotek, spotkacie tam nas. 16 czerwca Pikuników Książnicy, czyli Dzień Japoński.
Też nas tam spotkacie.
Też nas tam spotkacie. Tam też Joanna Bator o 18. Dzień wcześniej, 15 czerwca, Joanna Bator w Wąbrzeźnie, gdzie miała spotkanie autorskie. Na dzisiaj to wszystko. Łowiliśmy dzielnie. Połów był zacny i obfity. Mateusz Pitulski.
I Przemek Chudzik. Do zobaczenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Literałowie w Radiu Sfera. Audycja tworzona we współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu.